Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnej edycji podcastu Lumen Leaders in University Management. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat pozycji polskiej nauki, dorobku naukowego polskich uczelni w kontekście ewaluacji i parametryzacji naukowej. A moim gościem jest profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doktor habilitowany Dominik Antonowicz. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, bardzo mi miło.
Pozwólcie Państwo, że przedstawię sylwetkę pana profesora. Jest kierownikiem Zakładu Socjologii Nauki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem globalnych trendów w polityce wobec nauki oraz szkolnictwa wyższego, a także zarządzaniem instytucjami akademickimi. W sposób szczególny analizą procesów reformowania systemu szkolnictwa wyższego. Ukończył socjologię UMK oraz University Birmingham, studia z zakresu Public Management. Pracował w Center of Higher Education Policy Studies, między innymi był stypendystą rządu brytyjskiego, uczestniczył w kilku projektach badawczych na temat University Governance Model, Policy Implementation, a także w polskich programach postdokowych, na przykład programie Maestro i wielu, wielu innych. Ważną informacją jest to, że pan profesor obecnie jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, w związku z czym uczestniczy w tych procesach ewaluacji i parametryzacji polskich uczelni, a także w obszarze nauki jest autorem dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu problematyki nauki i szkolnictwa wyższego, publikowanych w renomowanych czasopismach polskich i międzynarodowych, między innymi Higher Education Studies in Higher Education i rozdziały w monografiach wydanych przez takie wydawnictwa jak Routledge, Palgrave Macmillan czy Springer. Szanowny panie profesorze, chcemy zacząć od takiego szerszego kontekstu. Czy ta dość radykalna zmiana ładu akademickiego, która rozpoczęła się w 2018 roku ustawą 2.0, ona rzeczywiście dokonała zmiany pozycji polskiej nauki, a przynajmniej no tak z perspektywy 5 lat, czy rzeczywiście nadała kierunek takim zmianom? No bo przecież pamiętamy, że jedną z głównych osi zmian w obszarze strategii, polityki naukowej państwa miało być właśnie umiędzynarodowienie. Inaczej rzecz biorąc, czy dzięki wprowadzeniu nowego systemu ewaluacji, oceny dorobku naukowego i parametryzacji udało się ten cel osiągnąć?
Tak, to ciekawe pytanie. Oczywiście trzeba wziąć dużo jakby szerszą perspektywę patrzenia na takie rzeczy jak praca naukowa czy badania. Ten proces jakby umiędzynarodowienia rozpoczął się mniej więcej w 2008-2009 roku od reform pani profesor Kudryckiej i on jest jakby kontynuowany no już pewnie z 13 lat w tej chwili. Takim najbardziej spektakularnym oczywiście taką zmianą sterowaną, narzuconą były reformy w 2018 roku, ale w gruncie rzeczy są kontynuacją wcześniejszych procesów zapoczątkowanych wcześniej, tylko jakby nadały im pewien strukturalny charakter, czy taką dynamikę strukturalną, ale też jakby ze względu na to, że to była konstytucja, że to była duża reforma i zmiana ustawy, to tak naprawdę uwaga publiczna została jakby zwrócona ku temu wydarzeniu. Natomiast według mnie to jest jakby jeden z wielu elementów, które od 2009 roku następuje w nauce w Polsce. I on niewątpliwie, jak popatrzymy na, wiadomo, można w różny sposób mierzyć umiędzynarodowienie, widzialność, jakby postęp, to biorąc pod uwagę jakby liczbę publikacji z polskimi afiliacjami, zwłaszcza w tych obszarach, tak powiem, najmniej umiędzynarodowionych, czyli w naukach społecznych, humanistycznych, to od 2010 roku widzimy no, ogromny postęp w sensie liczby i wpływu tych publikacji. Polscy autorzy są, czy prace polskich autorów są częściej publikowane, lepiej cytowane, no i mają, mówiąc tak zupełnie prosto większy wpływ na to, jak funkcjonuje świat nauki w takiej przestrzeni transnarodowej, więc no niewątpliwie te reformy 2008 roku jakby przyspieszyły, czy taki, nadały takiego strukturalnego kształtu tym zmianom, które następują już od jakiegoś czasu. Natomiast no, jak patrzymy na punkt startu i punkt mety, jeżeli to jest ten punkt mety, mamy 2022 rok, to ten, mimo wielu różnych zawirowań po drodze, ta zmiana ilościowa i jakościowa dokonała się, zwłaszcza w dziedzinach czy dyscyplinach, które tradycyjnie były najmniej umiędzynarodowione, które jakby miały takie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza uprawiane były w takim jakby kloszu narodowej nauki. I ona dopiero, tak powiem, w drugiej połowie, w XXI wieku zaczęła się zmieniać, również w Polsce, no i efekty są łatwo mierzalne, więc no niewątpliwie ta transformacja, zwłaszcza w ostatnich kilku latach nastąpiła, była najbardziej dynamiczna, ale chciałem podkreślić, że te procesy rozpoczęły się jakby znacznie wcześniej, bo w ciągu 5 lat trudno jest odnaleźć efekty takiej zmiany kierunkowej, to znaczy od reformy rządowej do efektów funkcjonowania w świecie nauki, to tak szybko się nie uda, natomiast po 13 lat no ten postęp jest bardzo mierzalny.
Dziękuję bardzo. Ja jestem po doświadczeniach kilku takich spotkań, które poddają analizie te procesy ewaluacyjne w polskiej nauce. No i zaobserwowałem oczywiście dość tendencję, którą można przewidzieć, a mianowicie ci, którzy są wygranymi tej ewaluacji, oceniają ją raczej pozytywnie. Ci, którzy no, oceniają, że efekty są niewystarczające z punktu widzenia ich uczelni na przykład, czy jednostki naukowej, ci są bardziej krytyczni. Dlatego może warto byłoby się przyjrzeć tutaj pewnym szczegółowym rozwiązaniom i spróbować je ocenić, na ile one sprawdziły się, a na ile należałoby je w jakiś sposób zmienić czy skorygować, bo ja zgadzam się generalnie z oceną pana profesora, że proces umiędzynarodowienia postępuje w ciągu ostatniej dekady, pewnie dłużej w Polsce, i ten system, który został wprowadzony od 2018 roku, on raczej sprzyjał temu, żeby ten postęp w obszarze umiędzynarodowienia dokonywał się. Sprzyjał również rozwiązaniom projakościowym, a więc publikowaniu w lepszych czasopismach i w lepszych wydawnictwach. Na to wszakże nałożyły się problemy związane z pewną manipulacją parametrami, które służą ewaluacji naukowej. I w tym kontekście chciałbym tutaj właśnie porozmawiać o pewnych konkretach. No, pierwsza kwestia, czy sprawdziła nam się slotyzacja, tak? Czy to odejście od kumulatywnej punktozy, więc zliczania punktów i po kolei sumowania ich w okresie parametryzacyjnym, na rzecz rozwiązania w postaci ograniczona liczba slotów, no, z punktu widzenia ilości publikowanego materiału, to miało być takie przejście właśnie z orientacji na ilość w orientację projakościową. No, wydaje się, że ten mechanizm powinien promować tego typu rozwiązania. Zatem pytanie, panie profesorze, do fachowca, który zasiada również w gremiach kształtujących politykę publiczną w zakresie nauki. Jeśli utrzymać slotyzację, to w jakiej postaci? Czy zwiększyć liczbę slotów, zmniejszyć, utrzymać na tym samym poziomie? Jaka jest tutaj opinia pana profesora?
Tak. Sloty były tym elementem, który w 2018 roku wprowadziły jakby najwięcej fermentu i myślę, że uczyniły to, jeżeli miałbym próbować oceniać to z takiej perspektywy już w tej chwili no, pewnie 4-5-letniej, to no niewątpliwie trudniej jest, znaczy ona jest mniej przejrzysta, ta ewaluacja przez te sloty, no bo tak powiem, samo słowo sloty powoduje, że już nie wiemy, jaki jest nasz udział i w publikacjach to nie jest tak oczywiste. Kiedyś ten element, wiadomo było kto i co, gdzie publikował, teraz jaki ma wkład ocenę instytucjonalną, więc być może te sloty powodowały dużo liczenia, skomplikowany ten system oceny w kryterium pierwszym. I to był niewątpliwie, to jest niewątpliwie pewien problem, tak? Znaczy ewaluacja, która nie jest zrozumiała, której reguły są niejasne, albo taki black box trochę, powodują, że no, jej wiarygodność się obniża, nie? Choć pewnie to nie jest główny problem tej ewaluacji oczywiście, o czym już pan profesor wspomniał. Niewątpliwie to jest też tak, że ona ogranicza, i to sobie trzeba jasno powiedzieć, jakby rolę liderów w ich otoczeniu organizacyjnym. To znaczy, że gwiazdy akademickie, które publikują dużo, ich jakby w cudzysłowie wartość, czy tak powiem pozycja w ich własnych instytucjach przez to jest nieco słabsza, tak? Bo tutaj jest takie kolokwialne sformułowanie, że ewaluacja jest trochę rywalizacją ogonów, ale niewątpliwie wygrywają te jednostki, które bardziej, znaczy równiej wiosłują, tak mówiąc językiem bardzo sportowym. To znaczy te, które są wyrównane, gdzie wszyscy trochę kontrybuują albo w równym stopniu kontrybuują do tego jakby wspólnego dyscyplinowego sukcesu. I to można uznać za korzystną rzecz, bowiem no, ewaluacja niewątpliwie z punktu widzenia polityki naukowej mobilizuje tych poprzez instytucje, którzy dotychczas jakby to powiedzieć, jakoś prześlizgiwali się, albo no, nie byli tam jakby, no, dawali tyle, co trzeba, żeby nie być N0, ale jakby nic ponad. Nie? Natomiast no, pieniądze, które idą wraz z subwencją, idą na per człowieka, czy per głowa, mówiąc krótko. No i to jest bardziej, myślę, sprawiedliwe, albo da się to jakby uzasadnić. Natomiast no, fakt, że rola liderów jest jakby... Aha, jeszcze trzecia rzecz, która jest korzystna, to znaczy kończyła się ideologia opowieści, krytyki, ewaluacji, że trzeba produkować byle co, byle więcej, tak, żeby to tych publikacji było byle więcej na kopy, na liczby, tak powiem. To już tutaj jakby nie ma. Z punktu widzenia instytucji, tak powiem, 3 dobre publikacje w 4 lata, bardzo dobre publikacje, to jest taki idealny pracownik modelowy, no. Ale każdy. Natomiast no niewątpliwie no ograniczyło to, tak powiem, presję na liderach po to, żeby jakby brali na siebie większą odpowiedzialność. Ich rola jest większa, biorą na siebie większą odpowiedzialność. No i to szczególnie z ust tych liderów było dość mocno krytykowane, że no, jaką oni mają mieć inicjatywę. Ja się z tym argumentacją jakby nie zgadzam do końca. Wydaje mi się, że jeżeli sloty miałyby być zmodyfikowane, to pewna część najbardziej prestiżowych czasopism bym wyciągnął z tego nawiasa slotów. To znaczy, jeżeli ktoś publikuje bardzo dobrze, to bym go nie ograniczał, jego wpływu na tak powiem, pozwalałbym, żeby jego dorobek mógł wchodzić do tego schematu ocenianego dla całej dyscypliny. Wówczas być może nie tyle i liczba tych publikacji, co ich jakość byłaby tym, od czego oczekuje się od liderów. Natomiast ja mam bardzo, bardzo, bardzo silne poczucie i też moje doświadczenie z pracy w kilku instytucjach, i w kanadyjskiej, i w portugalskiej, i w holenderskiej, że liderów ocenia się, znaczy jakość liderów polega na tym, jak oni czynią ludzi wokół lepszych, lepszymi badaczami. Jeżeli jest dobry lider grupy badawczej, to dzięki niemu ludzie wokół niego po prostu publikują, czy robią lepsze badania, a w konsekwencji publikują lepiej. No ja bym oczekiwał, jako osoba, która byłaby odpowiedzialna za politykę naukową, że ci liderzy nie tylko będą sami jakby gwiazdami, wszyscy będą na niego pracowali, ale oni będą potrafili oddawać to do grup, których są częścią, dlatego żeby ci ludzie wokół nich za jakiś czas po prostu usamodzielniali się i tworzyli własne grupy. Dzięki temu ten postęp będzie następował. Więc ja nie jestem tak krytyczny wobec slotów, poza tym, że tak powiem mnóstwo ludzi nie rozumie tego systemu, ale rzeczywiście wyłączyłbym spoza slotów pewien typ publikacji, no i to są te publikacje jakby najlepsze, mówiąc krótko, najbardziej prestiżowe, publikowane w czasopismach najbardziej selekcyjnych. No bym to też jest jakaś motywacja dla tych liderów, nazwijmy gwiazd akademickich, które po to, żeby może nie tyle publikowały więcej, co publikowały więcej bardzo dobrych rzeczy, a nie no po prostu się rozmieniały na drobne, to czasami oczywiście pod wpływem takiej presji instytucjonalnej się zdarza.
Rozumiem, czyli w stosunku do istniejącego systemu premiowanie osiągnięć wybitnych w tym pierwszym kryterium to wydaje się być doświadczeniem z tego obecnego okresu ewaluacyjnego, który zamknęliśmy. Panie profesorze, druga kwestia, która również wzbudza dość liczne kontrowersje, kwestia liczby N i no, owych 12 wspaniałych, którzy tworzą dyscyplinę naukową w uczelni. Otóż w dyskusjach pojawiły się takie zarzuty, że reforma wywołała swoistą pogłębioną specjalizację, to znaczy te uczelnie, które zachowały się w sposób bardziej surowy wobec pracowników i wyselekcjonowały mniejszą liczbę N, te odniosły większy sukces, jeśli chodzi o dorobek naukowy, czyli w zasadzie można było powiedzieć, że to założenie solidarnościowe nie do końca się tutaj udało, bo ci, którzy zachowali się solidarnie w stosunku do środowiska, no i większość albo zdecydowana większość pracowników, którzy wcześniej tworzyli dorobek naukowy, publikowali, stali się pracownikami w obrębie tej liczby N, no nie osiągnęli średniego tak dobrego wyniku. I stąd tutaj, jak już jesteśmy przy pierwszym kryterium, tym chyba najistotniejszym, wagowo przynajmniej, no to powinniśmy podjąć dyskusję, czy potrzebny jest jakiś mechanizm związany z zwiększaniem liczby N i udziału pracowników naukowych i dydaktycznych w tej liczbie N, czy też no, powinno to pozostać w sferze decyzji strategicznych i taktycznych uczelni. Może być tak, że w jakiejś dyscyplinie naukowej nauczycieli akademickich jest setka i więcej, a jedynie 15 spośród nich to pracownicy naukowi. Jestem ciekaw tutaj zdania pana profesora, bo tutaj również opinie są bardzo spolaryzowane w zależności od rezultatów, jakie uczelnie uzyskały w poszczególnych dyscyplinach.
Tak, to myślę, że to jest jeden z tych problemów, na który nie mam łatwego rozwiązania i jakby przede wszystkim wydaje mi się, że rozwiązania taktyczne, taka inżynieria ewaluacyjna nie do końca służy w ogóle nauce. Jest efektem ubocznym tego procesu ewaluacji, niestety, a też pokazuje, niestety znowu, pewną słabość etosu tego środowiska, dlatego że no, gdy mówimy o tym, że te uczelnie były bardziej surowe, mniej surowe, no to mamy do czynienia z takim 2021 roku, mamy do czynienia z takimi sztucznymi przesunięciami, tak, żeby pracowników się przesuwa, albo gromadzi, albo ściąga, albo przepisuje. No jakby robi się wszystko pod ewaluację. Nauka, i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, nauki nie robi się dla potrzeb ewaluacyjnych i świata nie odkrywa się dla punktów. I myślę, że w tym gdybym miał znaleźć taki najgorszy element tego ewaluacji od 2010 roku, od kiedy jest tą Kane, a teraz Ken, to niestety wśród pracowników i też władz uczelni rośnie poczucie, nawet w takich small talkach korytarzowych, nie? Których tą naukę robi się w zasadzie na potrzeby ewaluacji i to poczucie jakby jest coraz głębsze wśród młodszych pracowników, tak? Znaczy oni patrzą na to, co robią, jak robią, tylko przez pryzmat jakby potrzeb ewaluacyjnych, czyli jakby potrzeb też instytucji, które je zatrudniają, nie wiem, polityki. I to jest smutne, nie? To jakby dla mnie jako osoby jakby zafascynowanej nauką, odkrywaniem i jakby prowadzeniem badań i uczeniem studentów, to jest, powiedział, bardzo smutne, bowiem większość dyskusji, którą się toczy, takich korytarzowych, ale takich też nieformalnych, dotyczy jakby punktów, slotów i kategorii, nie? Ewentualnie dyscyplin w tej chwili. Nie? Więc to jest bardzo smutne, ale to jakby wynika z tego, że ta narracja wokół ewaluacji jest taka, że ona stała się najważniejsza, ona jest coś esencją czegoś. Nie? Celem prowadzenia badań jest utrzymanie kategorii przez daną dyscyplinę w określonej uczelni, w związku z tym uczelnia robi wszystko, żeby tą kategorię otrzymać, tak? Wysyła pracowników na etaty dydaktyczne, ich tam przepisuje z jednej do drugiej dyscypliny. Jakby nie o to w nauce chodzi. Nie? I mi się wydaje, że to z jednej strony jest błąd polityki, która jakby nie przewidziała takich negatywnych konsekwencji dużej wagi procesu ewaluacji, a z drugiej strony jakby nie doceniła tego, że i to też niestety się bije w pierś, że środowisko, którego jestem częścią, jakby no zasady takie fair play bym powiedział, znaczy, że oceniamy się tak, jak jesteśmy, gdzieś tam schowało do szuflady i to jest trochę, kto ściągnie, kto tam zakombinuje, kto gdzieś kogo przysunie, ten wygrywa. I pewnie są uczelnie, którym się udało uniknąć takiej inżynierii, takiej grania pod punkty, pod sloty i tak dalej, która uznała, że no, robimy to, co robimy najlepiej, jak potrafimy, a tam jaką będziemy kategorię, to się okaże. Nie? No ale jest cała masa, bym powiedział, dyscyplin uczelni czy uczelniodyscyplin, które jednak no, szły na skróty i tutaj jakby okazuje się, że są uczelnie, w których jest tam, nie wiem, kilkanaście procent osób przypisanych do dyscyplin, a jednak uczelnia mieli się akademicką, a tylko kilkanaście procent czy kilkadziesiąt, ale to mniej niż 50 osób zatrudnionych w tych uczelniach prowadzi formalnie badania naukowe, się tak powiem, zgodnie z tym przypisaniem. Więc ja myślę, że tutaj jest cały szereg jakby niedociągnięć od strony polityki naukowej, jakby niedowartościowanie tego, czy niedoszacowanie, przeszacowanie wartości ewaluacji dla całego systemu. Ona jest zbyt ważna dla władz uczelni, dla średniego i wyższego szczebla, która powoduje to, że presja na to, żeby jednak ten system próbować oszukać, jest zbyt duża. A jakby, no i kończymy w takiej właśnie sytuacji, w której wygrywają ci najsprytniejsi, tak mówiąc bardzo tak politycznie poprawnie, choć wydaje się, że to niekoniecznie spryt jest w tym przypadku istotny, tylko po prostu ci, którzy mieli większą bezczelność oszukiwania tego systemu, bo no są przypadki, no dość, o czym wszyscy wiemy, dość drastycznego naginania prawa w tym kontekście. Więc nie wiem, dla mnie to ta inżynieria ewaluacyjna zaszła za daleko i jakby trzeba się zastanowić, czy w obecnej formule oceny nie należałoby, tak jak się postuluje coraz mocniej, obniżyć rangę ewaluacji dla jakby procesów zarządczych, dlatego że być może wtedy utrzymanie pewnych środowiskowych standardów etycznych, takiego otwarcia się, dobra, no robimy pewne rzeczy najlepiej jak potrafimy i zobaczymy, jak wyglądamy to na tle kraju, a nie tak powiem, przewracanie uczelni do góry nogami tylko po to, żeby mieć, tak powiem, kategorię bądź uprawnienia. Więc tutaj myślę, że największa zmiana taka polityczna będzie potrzebna, bo ten egzamin nie udał się, myślę, nikomu. Bo nie tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy jako środowisko, ale też również jako osoby patrzące na politykę publiczną życzyli.
Tak, mam tutaj podobne zdanie, że ten problem liczby N uwydatnił pewne tendencje manipulacyjne, jak pan profesor nazwał, rodzaj takiej inżynierii czy socjotechnik, które zostały zastosowane w uczelniach. Ja się zastanawiam nawet, czy to nie jest trochę tak, że te tendencje manipulacyjne, one mają szerszy kontekst, są uwarunkowane zmiennymi społeczno-kulturowymi. Tutaj spojrzenie socjologiczne, no, niski kapitał społeczny, taki historyczny brak zaufania do władzy centralnej, niestabilność polityk publicznych, przecież to była kolejna reforma wprowadzana w trakcie, zmieniająca reguły gry w czasie, kiedy ona już trwała. W związku z tym, no, wcale nie bierze tutaj często w górę etos czy jakieś myślenie strategiczne bardzo długookresowe, ale takie właśnie bieżące dostosowywanie się do sytuacji, pragmatyzm, realpolitik, bo to skutkuje bezpośrednio finansowo po prostu dla uczelni. Także też tutaj nie mam takich jakichś prostych recept czy rozwiązań, bo z jednej strony respektuję prawo uczelni do tego, żeby w jakiś sposób zarządzać tą polityką naukową wewnętrzną. tą liczbą N. Żeby rzeczywiście, jeśli podejmuje decyzję o tym, że stawia na bardziej elitarną grupę badaczy, którzy będą mieć wybitniejsze osiągnięcia, to żeby uczelnia mogła to zrobić w ramach swojej autonomii zarządzania, prawda? Ale z drugiej strony, żeby to nie była sytuacja takiego sztucznego wykluczania pracowników i czystej manipulacji, bo wtedy jest to nie tylko wbrew etosowi, ale też de facto na dłuższą skalę to eliminuje z tej grupy potencjał naukowy i potencjał badawczy. Także rzeczywiście jest tutaj wiele znaków zapytania i trzeba się dobrze zastanowić nad tym, jak to rozwiązać. Trzecia kwestia, również w obrębie pierwszego kryterium, to jest kwestia dotycząca listy czasopism. Ja pamiętam te nasze dyskusje z 2017-2018 roku, że w zasadzie potrzebne byłoby prosty sposób przeliczania, taki związany z miarami wpływu, indeksacjami Scopus, Web of Science, Impact Factor, i że to pozwoli nam na wyłonienie takiej hierarchii. Taka była, przynajmniej bliższa tej logiki, była ta pierwsza lista czasopism. Potem zostały podniesione argumenty związane z dowartościowaniem czasopism publikowanych w języku polskim w humanistyce. Ja ten argument też rozumiem, prawda? Jest potrzebne, żeby istniał również lokalny rynek publikacyjny, który odnosi się do dyscyplin, które mają właśnie lokalny charakter. Mam na myśli tutaj historię, mam na myśli filologię polską i inne tego rodzaju dyscypliny. Natomiast taka daleko idąca zmiana w obrębie listy czasopism, ona trochę może wypaczać całą ideę związaną z transparentnością tego procesu. I tutaj chciałbym też poznać zdanie pana profesora, uwzględniając to zróżnicowanie pomiędzy dyscyplinami naukowymi.
Znaczy, zwróciłyśmy do poprzedniego pytania, bo to jest bardzo ważne. Czy w pewnym momencie ten taki milczące porozumienie między, nazwijmy to, władzą a środowiskiem, które mówi o tym, że to środowisko tworzy te listy, władza je legitymizuje i nadaje pewne prawne ramy i one, ten wykaz już będzie funkcjonował przez ten cały okres czteroletni, czy tam później pięcioletni, ona została złamana. Znaczy w pewnym momencie nastąpiła taka, powiedział sobie, arbitralna, niezrozumiała, niewytłumaczalna, tak powiem, odręczna ingerencja w wykaz czasopism, którą jakby bez logiki, znaczy to nie było wielkiej ideologii, po prostu uznaliśmy, czy tam taka jest narracja władzy, czy była wówczas, zmieniliśmy, bo mieliśmy prawo do tego, nie? Więc bez konsultacji z nikim, na takiej zasadzie, bez żadnego trybu w gruncie rzeczy, bez jakby legitymizacji środowisk, które ewentualnie mogłyby dać twarz do tej zmiany, powiedzieć sobie tak, ta zmiana jest jakby potrzebna, bo w naszym środowisku rzeczywiście te listy wcześniejsze były źle ułożone. Tutaj jakby jacyś ludzie, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, nie wiadomo w jakim trybie, tak powiem, najpierw raz, później dwa, później jeszcze dopisano jakieś tam listy, te punkty do jakichś czasopism. I w tym momencie jakby wchodzimy do etapu ewaluacji, w której już jakby nie do końca wiadomo, czy chodzi o ocenę jakości działalności naukowej. Tak? Czy jakby od momencie, kiedy władza w sposób taki, powiedział sobie, dość autorytarny, ingeruje, co by nie powiedzieć, na całym świecie środowiskowo dyskutowane, ustalane reguły, no trochę wszyscy się czują zwolnieni z bycia lojalni wobec tych reguł. Nie? Ja na pytanie wcześniej odpowiadałem, że mam pewien problem z wieloma nieetycznymi zachowaniami w środowisku, którego jestem częścią. To jednak z drugiej strony muszę powiedzieć, że na jakimś etapie bardzo wiele osób sygnalizowało, że ta ewaluacja jakby już jest tylko w tej chwili grą podziałów na frajerów i cwaniaków. Tak? To znaczy ci, którym się uda wygrać w tym systemie i tym, którym się nie uda, i że ona nie ma nic wspólnego z jakością badań naukowych. Ja te argumenty niestety również rozumiem. Więc dla mnie lista czasopism powinna być, czy wykaz czasopism, po pierwsze powinien być jak najbardziej stabilny. To znaczy on się może wahać, bo te czasopisma mają większy lub mniejszy wpływ, ale one się wahają w ramach pewnych ram. Tak? I po drugie, ona powinna być jakby elementem takim gdzieś oddolnym, to znaczy, że no, minister, politycy, urzędnicy, ktokolwiek, znajomi ministra tego czy innego, no nie powinni arbitralnie tego zmieniać. Ta lista musi mieć jakieś podstawy, powinna opierać się na jakimś konsensusie środowiskowym, no bo inaczej ona nie ma żadnego sensu. No i niestety od jakichś tam 2 lat jesteśmy na takim etapie, że ta lista jest jakby no, takim efektem trochę środowiskowego, ale jakby trochę politycznej ingerencji, no bo taka polityczna ingerencja miała miejsce, więc wiele uczelni no, prowadzi taki dualizm, politykę dualizmu, to znaczy z jednej strony zachęca badaczy do tego, żeby jednak podejmowali trud i publikowali tam, gdzie jest naprawdę trudno, gdzie jest prestiżowo, gdzie ten wpływ na naukę światową można mieć największy, bo wszyscy to czytają i wszyscy to biorą poważnie. No a z drugiej strony muszą tłumaczyć jakby, że są inne, łatwiejsze, bardziej lokalne czasopisma. Być może tak z punktu widzenia ewaluacji tak samo warte i no może tutaj też coś, bo jakby trzeba każdy siebie chroni, jakby chroni też instytucje, władze uczelni są odpowiedzialne za finansowanie tych instytucji, za to, żeby one miały uprawnienia i parę innych rzeczy, więc no mamy taki dualizm w pewnym sensie i taką trochę schizofrenię, no bo jakby strategicznie dla polskich badaczy, czy badaczy pracujących na polskich uczelniach, jakby jest absolutnie kluczowe, żeby oni jakby zwiększali swoją widzialność i wpływ na funkcjonowanie nauki. Dlatego, że zwiększa to ich szanse na to, żeby na przykład uzyskiwać pieniądze z tych programów europejskich, które są i duże, i prestiżowe, i no jakby, żeby w ogóle w nauce odgrywać rolę centralną, a nie peryferyjną. Na jednocześnie jakby system, który modeluje, czy projektuje, czy nagradza, no takie peryferyjne postawy, takie oportunistyczne, więc ja myślę, że dopóki nie rozwiążemy tego problemu z wykazem, to znaczy jest to problem środowiskowo-polityczny, to no to będziemy mieli takie równoległe działania, to znaczy, że z jednej strony indywidualnie, czy tak powiem ambicjonalnie, ale też politycznie nauka w Polsce powinna odgrywać bardziej centralną rolę, aniżeli odgrywa teraz, znaczy biorąc pod uwagę ten transnarodowy dyskurs, szczególnie w naukach społecznych, kiedy ten kontekst się liczy i tak dalej. No a z drugiej strony jakby presja taka polityczno-instytucjonalna jest taka, żeby no jednak szukać pewnych łatwiejszych, ale dobrze punktowanych czasopism, no bo one będą gwarantowały instytucji no to, co jest dla niej najważniejsze, to znaczy pewnie uprawnienia, pewnie akademickość dla wielu instytucji, chociaż nie dla wszystkich pewnie to jest najważniejsze, no ale dla tych, które prowadzą badania, więc dla mnie indywidualnie to nie jest problem, bo ja będę robił wszystko, żeby publikować tam, gdzie jako badacz, gdzie będę mógł mieć wpływ, największy z możliwych wpływów na dyskurs w obszarze, który badam, czyli szkolnictwa wyższego, no ale no instytucja, w której jestem zatrudniony, też ma z tym pewien problem, no bo z jednej strony władze chciałoby, żeby tak wszyscy chcieli, co robili, a z drugiej strony no musi patrzeć na to, że no punkty czasami są łatwiejsze punkty, bo to o tych trzeba mieć, łatwiejsze punkty są gdzie indziej, więc to jest moim zdaniem jakby najsilniejsze w tej chwili zachwianie tego procesu jakby umiędzynarodowienia i podnoszenia jakości nauki w Polsce. To jest uderzenie w wykaz, który na takim lokalnym podwórku jest bardzo istotnym elementem budowania prestiżu i wielu innych, źródłem wielu innych zasobów, takich jak pieniądze czy chociażby uprawnienia do nadawania stopni tytułów naukowych.
Ilustracją tego problemu z listą czasopism jest nie tylko polityczna ingerencja, chociaż pewnie w największym stopniu, ale również taki paradoksalny problem z wydawnictwem, które wydaje w open accessie. Rozmowa z panem profesorem Kulczyckim ostatnio trochę mnie uspokoiła, że to jest jedno wydawnictwo i że tu są jakby podjęte działania, w jaki sposób no, po prostu nauczyć środowisko naukowe polskie że nie warto publikować w tego typu nieselekcyjnych czasopismach, ale jednak to jest swoisty paradoks, że z jednej strony open access, stosunkowo szybko publikowane artykuły, do których dostęp jest powszechny na całym świecie, a z drugiej strony posiadające oczywiście indeksacje, posiadające te wskaźniki wpływu, a z drugiej strony niska selekcyjność, rodzaj takiego właśnie systemu wzajemnego wzmacniania się czasopism, no, dalekiego od etosu akademickiego. Także dla mnie to też była ciekawa lekcja i ilustracja tego, że open access nie zawsze musi prowadzić do bardzo dobrych rezultatów, choć jest ideą oczywiście szlachetną i ze wszech miar wartą popierania tutaj. To jest też moim zdaniem ilustracja tego, że musi być jakiegoś rodzaju proces pogłębionej, jakościowej oceny list czasopism przez fachowców, że tego nie da się zrobić tak czysto, scjentometrycznie i niemalże algorytmicznie. Natomiast no, to muszą robić fachowcy, to nie powinny być decyzje polityczne, bo wtedy no, rzeczywiście prowadzi to do przejścia w taki tryb dryfowania pragmatycznego przez uczelnię, w poszukiwaniu trochę lepszych punktacji w dyscyplinach, który no, nic nie ma wspólnego z taką prawdziwą misją tworzenia nauki przez duże N.
Ja myślę, jeżeli dodam, że to, co pan powiedział w tej chwili, jest bardzo ważne, znaczy, że ten element, pewna wiara w mechanizację rozwiązań, która jakby tutaj towarzyszyło, myślę, w 2018 roku, że takie trochę jak u Maxa Webera, że się te emocje i tak powiem, z czym jesteśmy związani, zostawia się z płaszczem szatni i pewne mechanizmy będą automatycznie generowały czasopisma lepsze lub gorsze, my wiemy już, że ono się nie sprawdza, tak? Że ten element jednak ludzki, który będzie w stanie na koniec ocenić, czy te mechanizmy rzeczywiście wybierają czasopisma jakby środowiskowo uznane za najważniejsze. To jest taki, jak powiem, niewielka ingerencja tego ludzkiego mechanizmu, ale ona jest jakby bez niej, ten budowanie tego wykazu czasopism może doprowadzić do sytuacji, w której sprytni będą na czele, a niekoniecznie ci, którzy, tak powiem, prowadzą, którzy publikują jakby wyniki badań, czy artykuły, czy jakiekolwiek inne formy, raporty badawcze w tych czasopismach, czy dyskusje w ogóle, to są rzeczywiście środowiskowo najważniejsze. Jeżeli czegoś możemy się nauczyć z tej ewaluacji poprzedniej, z tych okresów, tych ostatnich 4 lat, to, że wiara w czyste mechanizmy takie biblio- i socjometryczne, że te mechanizmy jest łatwo oszukać.
Zgadzam się z tym, panie profesorze. Patrząc jeszcze na całość procesu ewaluacyjnego i zamykając ten wątek, chciałem zapytać o drugie i trzecie kryterium. Czego tutaj możemy się nauczyć? Bo dość szczegółowo omówiliśmy sobie to pierwsze, dominujące kryterium, natomiast chciałbym poznać też opinię z perspektywy fachowca od systemów zarządzania nauką, ale również członka KEN-u. Czy tutaj coś powinno zostać zmienione, poprawione?
Więc tak, zacznijmy od drugiego kryterium. Jakoś mój entuzjazm w stosunku do drugiego kryterium całkowicie znikł po tej ewaluacji i on wynika z tego, że bardzo to jest trudno uchwytne kryterium. Podlega bardzo łatwej manipulacji i takiego, no, duży jest tutaj element oceny, to trzeba mieć trochę szczęścia, że tak pewnie przy ewaluatorach i takiego sprytu w opisywaniu tych projektów, ale być może najważniejszym elementem jest to, że on strasznie preferuje, przynajmniej w naukach społecznych, duże uczelnie znajdujące się w dwóch ośrodkach, czyli w Krakowie i Warszawie. Nie? To znaczy, jak się zobaczy na wartość drugiego kryterium, a to wyniki środowiskowo zostały już gdzieś tam rozprzestrzenione, to widzimy o tym, że dwie duże uczelnie, czy trzy duże uczelnie, być może cztery w dwóch miastach, Kraków i Warszawa, z takich powodów, że one są po prostu najbliżej jednostek centralnych, otrzymują nieprawdopodobnie jakby duże pieniądze systemowe i one współpracują z ministeriami, z organami administracji publicznej, bo fizycznie są po prostu najbliżej. Często są to ci sami ludzie, którzy gdzieś tam pracują tu i tu. I moim zdaniem ona jakby w znaczący sposób faworyzuje, co zresztą bardzo łatwo widać na przykład w takich dyscyplinach jak socjologia, faworyzuje te jednostki w tych miastach. I jakby ja nie widzę tutaj jakby przełożenia na... To są duże projekty systemowe, które jakby w stosunku do grantów ENC-owskich, czy jakichkolwiek innych programów NPRH, czy nauki dla społeczeństwa, są gigantyczne pieniądze, są dziesiątki milionów. I one jakby windują pewne typy jednostki znacząco, zakrzywiając wyniki. I to jest jakby pierwszy problem, który ja dostrzegam. Drugi problem jest taki, że jest coraz więcej, zakładamy pewną liczbę fundatorów tych grantów i typów pieniędzy otrzymywanych, trochę jak w XIX wieku Webera, że jesteśmy w stanie skatalogować wszystkich tych jednostki finansujące, czy agencje finansujące. I jak ktoś w tych agencjach otrzymuje pieniądze, to wiadomo, że otrzymuje na badania. Jest cała szereg, ale a z innych agencji, z innych źródeł, to już może niekoniecznie. Natomiast jest cała masa takiego obszaru szarości, które w mojej ocenie nie do końca wiadomo, czy te projekty mają komponent badawczy, jaką rolę ma komponent badawczy w tych projektach. I one trochę gdzieś tam albo umykają ocenie, albo są przewartościowane. Wydaje mi się, że tutaj nie mamy dobrego pomysłu. Oczywiście celem uprawiania nauki nie jest pozyskiwanie grantów badawczych, przepraszam. Nie? W związku z tym być może to drugie kryterium w momencie narodzenia się tej kultury grantowej, która już jakby w Polsce dość mocno istnieje, strasznej mizerii finansowej, to jakby wiadomo, że ludzie muszą ubiegać się o te granty, ale być może samo uzyskiwanie grantów nie powinno już być elementem ocenianym. Ja wiem, że to kryterium buduje, ci, którzy mają granty, mówią, że tak, ci, którzy nie mają granty, mówią, że nie, ale ja bym chyba bym to uprościł. To znaczy, wydaje mi się, że to drugie kryterium tutaj jest jakby najmniej fortunne w tej ocenie, tak jak tutaj w tym roku ewaluacyjnym to ocenię. Natomiast jest to moja prywatna jakby opinia po rozmowach też jakby z szefami dyscyplin, z którymi jakby współpracowałem przed i po i tak dalej w obszarze nauk społecznych, gdzie się tam mieszczę. Nie? Jeżeli chodzi o trzecie kryterium, no to oczywiście z jednej strony wszyscy narzekamy na jako środowisko, na to, że to są punkty, że to nie oddaje, że to parametry i tak dalej. Natomiast najwięcej kontrowersji to jest oczywiście kryterium trzecie, najwięcej odwołań, jak słyszałem. No to jest, jedni mówią, że to sądy kopturowe, inni, że to ocena ekspercka. Myślę, że biorąc pod uwagę problemy z kryterium pierwsze, musimy się przyzwyczajać i budować kulturę ewaluacji eksperckiej, że ten element ekspercki jest tutaj bardzo istotny i że ten wpływ nauki na świat też jest bardzo ważnym elementem jakby naszego funkcjonowania. Również my sami się dowiedzieliśmy o sobie dużo więcej. Nie wiem, czy to kryterium w sensie technicznym jest tutaj najbardziej szczęśliwe, natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy od niego odchodzili. Mimo jakby wielu głosów krytycznych dotyczących jakby sposobu raportowania, ale dla mnie ono jest mniej kontrowersyjne, niżeli kryterium, jeżeli jest dobrze przeprowadzone. Być może jest tak, że, bo jakby pan profesor doskonale wie, że w tej chwili to wyglądało tak, że było dwóch ekspertów oceniających trzecie kryterium, z czego ekspert jakby spoza dyscypliny miał tą jakby opinię dominującą. I moje doświadczenia, ja ewaluuje i projekty, i instytucje w różnych krajach, jest takie, że poza tymi dwoma ekspertami powinien być trzeci, który jest takim raporterem, który będzie brał te dwie opinie i będzie próbował z tymi dwoma ekspertami jakby dojść do porozumienia, jaka jest ostateczna ocena. Dlatego, że taka trzecia osoba, taki sprawozdawca, ale nie będzie brał tych dwóch i budował gdzieś tam średnią, tylko będzie budował ocenę, której ci dwaj się również z tym zgadzają, czy te dwie osoby. I tak już jest w projektach w niektórych krajach. Ja myślę, że to w pewnym sensie zobiektywizuje tą ocenę. Tak samo przydałaby się jakby większa konsultacja na takim poziomie dziedzinowym, dlatego że eksperci są też ludźmi i ci ludzie mają, jedni mają jakby większe oczekiwania od tych jednostek, mają mniejsze w zależności skąd są, jakie prowadzą badania, więc tutaj taki rodzaj, ja to nazywam kalibrację, starałem się to zrobić w dyscyplinie socjologii i to całkiem przyzwoicie wyszło, bym powiedział nawet bardzo przyzwoicie, biorąc pod uwagę spójność oceny. Natomiast potem przychodził ekspert z zewnątrz i on jakby miał trochę inną czasami wizję tego i to on trochę zakłócał tą ocenę, więc jakby wydaje mi się, że tutaj w sensie technicznym, znaczy w sensie ideowym bym to zostawił absolutnie, ale w sensie technicznym bym trochę dopracował ten mechanizm ewaluacji, tak żeby ograniczać liczbę szczęśliwych i nieszczęśliwych przypadków, szczególnie w tym pierwszym podejściu. To, że ceny będą, nie wszyscy będą zadowoleni, to jest oczywiste, więc jakby tutaj ja nie widzę problemów, ale problem jest taki, kiedy po prostu no, mamy z jednej strony ekspertów, którzy po prostu albo dają 0, albo 100, w zależności od tego, jakim, prawda, to uzasadnienie jest dość trywialne i te jednostki są wrażliwe tak naprawdę. Więc jakby też jakość pracy ekspertów jest ważna, dobór tych ekspertów być może był bardzo dobry, natomiast no, ich też trzeba uczulić, eksperci powinni być w miarę stabilni, powinni wiedzieć, jaka jest, że to jest praca, tak jak każda inna, nie? Którą trzeba by wyglądać bardzo rzetelnie. Natomiast są mechanizmy, które pozwalają na to, żeby lepiej kalibrować te oceny i zobiektywizować. Myślę, że tutaj akurat jest tutaj zadanie domowe do zrobienia. Natomiast gdybym powiedział o tym sobie, ja bym drugiego kryterium zrezygnował od kolejnej ewaluacji, gdyby to ode mnie zależało. Natomiast zostawiłbym to trzecie kryterium natomiast jakby technicznie bym to inaczej rozwiązał. Ja oczywiście jestem mądrzejszy o tę ewaluację, pewnie tego bym nie wiedziałem przed, ale no wszyscy się uczymy. To jest jakby proces uczenia się ewaluacji trochę na żywym organizmie, ale no taka byłaby moja sugestia.
Panie profesorze, to jeśli mogę zreasumować, bo tutaj w rozmowach pojawiły się różne propozycje. Pan rektor Uniwersytetu SWPS, profesor Roman Cieślak, zauważył na przykład, że być może warto by było zostawić system tak, jak funkcjonuje, na kolejną ewaluację, no bo jesteśmy w trakcie, bo być może w ten sposób pewne dobre rozwiązania by się utrwaliły. No a z drugiej strony spotykam się też z opiniami takimi, żeby ten system bardzo głęboko zreformować. O ile dobrze rozumiem, to pan profesor ma tutaj szereg takich dość szczegółowych uwag wynikających z bliskiego wglądu w problematykę, które no właściwie można było spróbować wprowadzić w życie, żeby one zadziałały jeszcze w trakcie tej ewaluacji naukowej.
Tak, znaczy problem jest taki, że mamy rok 2022, kończymy go w zasadzie. I cały czas jesteśmy w takim obszarze niepewności. Nie wiemy, jak będzie wyglądał system, jak będzie wyglądał model ewaluacji w kolejnym roku, bowiem władze zapowiadają, że go radykalnie uproszczą. Z tego, co wiem, to jest mały świat, więc wiemy o tym, że się niewiele dzieje w tym kontekście. Nie ma jakby są pewne propozycje, ale one są gdzieś takimi propozycjami na takiej jak mniej więcej poziomie jak nasza rozmowa. To znaczy są często po prostu elementem rozmów wysoko postawionych, ale jednak prywatnych rozmów. Więc nie wiem, jak to wygląda. Nie sądzę, żebyśmy wiedzieli przed pierwszym kwartałem 2023 roku, a to oznacza, że to będziemy już mocno zaawansowani. No to jest pewien problem, znaczy dla uczciwości tej oceny. Natomiast z drugiej strony każdy wykonuje badania naukowe tak, jak potrafi najlepiej i publikuje tam, gdzie publikują ludzie dla niego ważni. I tyle. I myślę, że od tego się powinno wymagać od pracowników naukowych w Polsce, a nie śledzenia tego, czy ktoś ma, czy ta ewaluacja wygląda tak, czy owak. O, dla władz uczelni to jest oczywiście niebezpieczne, że nic nie wiemy i że ten system jakby może się albo zmienić całkowicie, albo może coś tak, jak jest. Natomiast jak pan profesor się zapyta, czy dla mnie, czy dla zespołu, którym funkcjonuje, to ma jakieś znaczenie, to nie ma żadnego znaczenia. To znaczy niezależnie od tego, co wymyślą na Chorzej czy Wspólnej, bo ten budynek jest między tymi dwoma ulicami, to my będziemy się starali, jak potrafimy robić badania naukowe, najlepiej jak potrafimy i te wyniki, które będziemy mieli, będziemy chcieli pokazywać jakby najszerzej światu, jak tylko to jest możliwe. Nie zawsze to się udaje, ale ewaluacja, myślę, niewiele w tym kontekście jest w stanie zmienić w naszym takim działaniu. Natomiast dla władz uczelni rzeczywiście to jest trochę, no, wymaga od nich to działania po omacku, tak? Bo to, o czym mówiliśmy, uczelnia powinna mieć możliwość zarządzania, element ewaluacji na pewno jest jeden z tych czynników, na którym kierują się uczelnie, jakby no właśnie zarządzając ludźmi, ale dla potrzeb badań naukowych to ja bym powiedział, że znaczy, czy granty będą w kryterium drugim, czy nie, to ja po prostu jak nie mam pieniędzy na badania, to muszę je poszukać, nie? W grantach. Chciałbym publikować najlepiej, jak tylko potrafię, najdalej, niezależnie od tego, czy minister da tam 100, 140 czy 200 punktów. Nie? Po prostu trzeba robić to, co się potrafi najlepiej. Więc ja myślę, że na poziomie takim badawczym, zupełnie prostym, a ja jestem prostym badaczem, to nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast na potrzeby zarządzania uczelnią i jakby budowania takiej świadomości w ramach społeczności akademickiej, to być może jest, znaczy to jest bardzo niefortunne, że my nie wiemy, na czym stoimy, ale no w pewnym sensie niestety muszę to przyznać, że do tego przyzwyczailiśmy.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. No to nutka optymizmu w tej rozmowie po problemach związanych z etosem i manipulacjami w ewaluacji naukowej albo po prostu takim dostosowywaniem się do zmieniających się reguł gry. Mamy wątek, że no, ta dobra nauka obroni się sama. My przecież wiemy w swoich dyscyplinach naukowych, gdzie powinniśmy publikować, o jakie granty się starać. I wiemy, że w ten sposób będziemy rozwijali obszar nauki i że zostanie to w jakiś sposób docenione. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę i zapraszam Państwa na konferencję Lumen 2022. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, dziękuję bardzo Państwu. Kłaniam się.